robimy radio. Być może jeszcze przegląd prasy zawita do studia Radia Wnet, ale zanim to nastąpi, to w trzeciej godzinie poranka telefon do polityka, a tym politykiem jest Jarosław Sachajko. Dzień dobry, panie pośle.
Halo? Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jestem.
Wiem, pan poseł jest, pan poseł czuwa, pan poseł działa, Koalicja Polska, Kukiz 15. Trochę zapomnieliśmy o tej Koalicji Polskiej, tyle się działo w dużych, wielkich partiach, żeśmy trochę stracili z oczu, co tam się w tym Polskim Stronnictwie Ludowym dzieje, a tu zdaje się, że kandydat na prezydenta wystartował, pan prezes Kośniak-Kamysz objeżdża kraj od morza aż do Tatr.
Tak, ma pan rację. Po pierwsze, ta deklaracja startu, ona była już kilka tygodni temu. W tej chwili są konkretne działania, czyli objazd Polski, bo to było Zakopane, Katowice, Radwicz, Gdańsk, Gdynia, Elbląg, Białystok, Warszawa. Przez 48 godzin 1600 kilometrów spotkań, ale trzeba również powiedzieć, że w ubiegłej kampanii sejmowej przez 4 lata prezes Władysław Kosiniak-Kamysz jako prezes PSL-u objechał wszystkie powiaty w Polsce. No, media to przemilczały, nie mówiły o tym, tak jak chętnie mówiło o objeździe Polski przez prezydenta Andrzeja Dudę. Mamy bardzo ważną chwilę przed sobą. Wybór prezydenta, czyli najważniejszej osoby w państwie. I ja bym chciał, aby Polacy tym razem nie podjęli tej decyzji emocjonalnie, tylko po stuklu debat. Debat taki w stylu amerykańskim, gdzie kandydaci będą mogli ze sobą rozmawiać, zadawać sobie pytania, żebyśmy podjęli decyzję nie emocjami, a sercem i racjonalną decyzją naszą.
Panie pośle, trochę na sobą słychać, może udało się podejść do okna albo bliżej słuchawkę do ust.
A teraz?
O, teraz słychać znacznie lepiej, panie pośle. Miód, malina, tak jest jakoś tego połączenia, tak bym go określił. No dobrze, to ja zadam pytanie o to, gdzie jest Paweł Kukiz w tej całej kampanii wyborczej, bo może dlatego, że pan poseł powiedział, że nie powinno być emocji, a emocje są nierozerwalnie związane z Pawłem Kukiz. Ja nie widziałem lidera Kukiz 15 w tej trasie prawyborczej prezesa PSL-u.
No, panie redaktorze, po pierwsze, to jest trasa prezesa PSL-u, to raz. Dwa, Paweł Kukiz jakiś czas temu powiedział, że będzie popierał prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza, kiedy PSL wpisze do swojego statutu właśnie te rzeczy, które uzgodniliśmy w kampanii wyborczej.
A to jeszcze nie wpisali? Ociągają się coś.
Tym się różni PSL od innych ugrupowań, że to jest dosyć demokratyczna, czy bardzo demokratyczna partia. To się nie da tak, że prezes zadekretował, jutro się zmienia statut. Te zmiany mają nastąpić w styczniu. Jednocześnie chcemy zarejestrować partię Koalicja Polska. Chodzi o to, że to nie może być kolejny kandydat, który później nie spełni swoich obietnic. Pamiętamy wielkie obietnice prezydenta Andrzeja Dudy. Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 8000, bezpłatne przedszkola, gabinety stomatologiczne i lekarskie w każdej szkole, powrót do 22% VAT-u, likwidacja NFZ-u, wyrównanie dopłat bezpośrednich dla rolników. Minęło 5 lat i co? I nic. I to jest przerażające. Czyli ja bym chciał...
Do tych dopłat, to dzisiaj w studio poranka wnet o 7:10 osobiście był pan poseł Zbigniew Kuźmiuk i powiedział, że będzie prawie na pewno ta... Ale to jest budżet, i że tak nie można z dnia na dzień.
To po co było to obiecywać?
Tak samo jak PSL nie wprowadziło jeszcze waszych postulatów do swojego statutu, bo debatują, tak samo Unia Europejska debatuje.
Nie debatują, to raz.
Nad budżetem.
Chodzi o to, że Prawo i Sprawiedliwość obiecało już trzeci raz, bo w 2005 roku pierwszy raz obiecywali, że będą wyrównane dopłaty. Później przy kampanii prezydenckiej, później przy kampanii wyborczej, przy kampanii europejskiej i cały czas są te same obietnice. Dlatego trzeba skończyć z takimi pustymi obietnicami. Do tego dążę. To, co Koalicja Polska uzgodniła przy wyborach w tej chwili sejmowych, że trzeba zrobić zmiany systemowe. Takie zmiany, które doprowadzą do tego, że Polacy będą mieli kontrolę nad swoimi posłami, tak jak się to stało w tej chwili w Wielkiej Brytanii. Tam proszę zobaczyć, jakie wielkie zwycięstwo tych, którzy chcieli dotrzymać ustaleń referendalnych, jakie były zrobione. A liderka partii liberalnej, która powiedziała, że się nie będzie z tym liczyła, w swoim okręgu przepadła, nie dostała się do parlamentu. To jest to, co, nad czym powinniśmy w tej chwili debatować i mam nadzieję, że kandydaci na prezydenta o tym będą mówili, a nie znowu puste obietnice, które składane są co 4 czy co 5 lat przy wyborach prezydenckich, a później nie są realizowane.
A co pan doktor, co pan poseł i doktor powie, kiedy jak już się skończą negocjacje budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027, Polska będzie miała średnie dopłaty unijne, a nie niższe?
Będę przeszczęśliwy, tylko niestety w tej chwili wydaje się, że tego nie będzie, bo jeżeli nasz kandydat, właściwie nie kandydat, przepraszam, nasz komisarz mówi o tym, że będzie dbał o to, żeby budżet nie był niższy niż poprzednia komisja zaproponowała, to oznacza, że nie będziemy mieć tych pieniędzy. Ogólnie budżet europejski wzrośnie około 5%, a na rolnictwo ma być tych pieniędzy po raz kolejny znacznie mniej. I na to nie powinno być zgody, bo otwieramy się przed rynkami zewnętrznymi, które nie spełniają żadnych norm, czy to przy produkcji roślinnej, czy to przy produkcji zwierzęcej i tamtą żywność sprowadzamy do Europy, jednocześnie nasze rolnictwo niszcząc, naszych rolników niszcząc, klasę średnią niszcząc, nie pozwalając jej się rozwijać. Czyli nie mamy żadnych zasad konkurencji, zdrowej konkurencji, bo zdrowa konkurencja wymaga tego, że jak sprowadzamy żywność, to takiej samej jakości, jaką my w Polsce produkujemy. Dlaczego trujemy naszych obywateli? To jest nieuczciwe.
To jest nieuczciwe, panie pośle. Na ile uczciwa będzie kampania wyborcza? W ogóle mamy pana Hołownię, mamy już w końcu kandydatkę Platformy, to jest Kidawa-Błońska. Być może to będzie także kandydatka całej Zjednoczonej Opozycji, w sensie tej Koalicji Obywatelskiej. Czekamy na kandydata Lewicy. Jaka będzie ta kampania wyborcza bez Pawła Kukiza? To będzie smutna, nudna kampania.
Niekoniecznie. Paweł Kukiz, tak jak powiedziałem, jestem przekonany, że włączy się w tę kampanię, bo Koalicja Polska idzie z jasnym, czytelnym przekazem politycznym i społecznym i obywatelskim, bo tutaj znowu moglibyśmy powiedzieć o ochronie środowiska i o tym klimacie, o którym się dużo mówi. Jednocześnie próbuje się w Polsce przekonać polskie społeczeństwo do akceptacji elektrowni atomowych. Mam nadzieję, że to się nie zdarzy, gdzie prąd jest 2 razy droższy, że nie ma co robić z odpadami, a jednocześnie nie wykorzystujemy biogazowni, gdzie by lokalna społeczność mogła na tym zarabiać i produkować tanią energię, najtańszą energię, jaka w tej chwili jest, to jest właśnie z biogazowni. Moglibyśmy postawić na wodór, czyli gospodarkę zeroemisyjną, moglibyśmy postawić na geotermię. Tego się nie robi, tylko próbuje się ogromne pieniądze wysłać do Stanów Zjednoczonych za technologię atomową. W ogóle niewykorzystaną mamy technologię z elektrowni wodnych, a płacimy jednocześnie ogromne odszkodowania za suszę. Więc mam nadzieję, że kampania będzie uczciwa, ale to dużo zależy od mediów. Czy będą debaty takie w stylu amerykańskim, czy znowu tylko będziemy mówili o ideologii i będzie się rozdrapywało rany, czy to historyczne, czy ideologiczne, związane z małżeństwami homoseksualnymi, adopcją dzieci i tak dalej, i tak dalej. To nie są tematy, którymi Polacy powinni żyć na co dzień. Na co dzień zarabiamy mało, żyjemy w koszmarnie złym środowisku i mamy całe mnóstwo zagrożeń zewnętrznych, wprost z zagrożeniami militarnymi. O tym powinniśmy rozmawiać.
No to porozmawiajmy o klimacie. Jak pan poseł ocenia decyzję polskiego rządu, żeby wyłączyć się, czy próbować się wyłączyć ze wspólnej polityki klimatycznej Unii Europejskiej w ramach celu neutralności klimatycznej w roku 2050?
Panie redaktorze, ten cel jesteśmy w stanie spełnić, jeżeli będzie się rozmawiało ze polskim społeczeństwem uczciwie. W tej chwili biogazownie nie mogą powstawać, bo państwowe spółki nie chcą przyłączać tych biogazowni do systemu energetycznego. To jest problem. Jeżeli pan premier Mateusz Morawiecki zaprezentuje nam strategię dojścia do tego celu, to wtedy będziemy wiedzieli, ale jeżeli się tylko wyłączamy, żeby się wyłączyć, to ja jestem smutny z tego powodu. Tak nie powinno się robić. Powinniśmy na ekologii zarabiać, bo możemy zarabiać na ekologii. Wymieniłem przed chwilą wszystkie źródła. Możemy być wprost liderem, jeżeli wejdziemy w tej chwili w wodór, bo to jest paliwo przyszłości. A na razie to tylko uciekamy, chowamy głowę w piasek i mówimy, że my tego nie zrobimy. No jeżeli będą dalej takie rządy, jak przez ostatnie 4 lata, tylko to nie, żeby było wiadomo. Ja 25 lat temu skończyłem ochronę środowiska i widzę, że przez 25 lat wszystkie sposoby na ochronę środowiska są torpedowane przez wszystkich, bo każdy chce na tym zrobić pieniądze. A na ochronie środowiska powinni zrobić pieniądze obywatele, bo dużą część z tych pieniędzy, które zarabiamy, wydajemy na energię. Tą do ogrzewania naszych mieszkań, tą elektryczną, tą, którą tracimy przez źle ocieplone mieszkania. Więc na tym powinni zarabiać Polacy, ale żadna władza nie chciała tego Polakom zafundować, czy oddać tych pieniędzy, bo by ich nie mogła trzymać tak jak w tej chwili za szyję, bo to jest trzymanie Polaków za szyję w ten sposób, że wydajemy lwią część pieniędzy, które zarabiamy właśnie na media, bo tu jeszcze i o benzynie można wspomnieć. I teraz proszę zobaczyć, co się stało. Budujemy elektrownię Otwock na rosyjski węgiel.
Ostrołęka,
przepraszam. Na rosyjski węgiel.
A nawet nie budujemy.
A teraz się mówi, że będzie, nie no budujemy, ale jest pomysł teraz, żeby zmienić to na gaz. Zamiast mówić znowu o biogazowniach, mamy ponad 300 biogazowni w Polsce. W Niemczech to jest około 9 tysięcy, czy ponad 9 tysięcy. Proszę zobaczyć, jaka jest skala. I budując biogazownię, właśnie w każdej gminie mielibyśmy 3 razy więcej energii niż ta energia, która będzie wyprodukowana przez Ostrołękę. Więc naprawdę są rozwiązania proekologiczne, tanie i powszechne. Tylko znowu, każda partia chce mieć kolejnych prezesów, kolejne rady nadzorcze, a nie, żeby ludzie mogli z tego spokojnie żyć.
Oczywiście z wyłączeniem PSL-u, bo jak wiadomo z historii PSL nigdy na stanowiska łakomy nie był.
Ale proszę pana, panie dyrektorze, no to nie chodzi o to, że nie był. Bo jak widzimy po tej historii Banasia i tych wszystkich innych, wszyscy są łakomi. Dlatego nasza ustawa antykorupcyjna powinna być wprowadzona, a Prawo i Sprawiedliwość, niby Prawo i Sprawiedliwość, nie chce jej wprowadzić, a ona by ukróciła właśnie takie zapędy urzędników. Czy to w PSL-u, czy to w PiS-ie, bo wszędzie ludzie są łakomi. No, ja podejrzewam, że i panu się zdarza kiedyś i co jakiś czas zgrzeszyć. No, jesteśmy tylko ludźmi, ale trzeba zrobić rozwiązania systemowe, które właśnie ukrócą takie działania.
Nigdy w żadnej radzie nadzorczej ani innym ciele zarządzającym państwowym majątkiem nie byłem, nie będę, mam nadzieję.
Proszę się nie zarzekać, bo to nieładnie. Różne rzeczy się mogą panu zdarzyć.
Ojej, nie wiedziałem, że pan poseł tak źle mi życzy. Panie pośle, ten termin Prawo i Sprawiedliwość to od razu kieruje nas do ostatniego tematu, czyli reformy wymiaru sprawiedliwości. Państwo jako ruch Kukiz15 kiedyś bardzo krytycznie o sądach żeście się wypowiadali. Teraz ta wojna wchodzi w nową fazę. Jak wy się będziecie sytuować w tej wojnie?
Panie doktorze, bardzo krytycznie wypowiadaliśmy się o sądach i dalej tak się wypowiadamy i bardzo krytycznie wypowiadaliśmy się o reformach, które robi Prawo i Sprawiedliwość i dalej się krytycznie o nich wypowiadamy, bo Prawo i Sprawiedliwość nie robi żadnej reformy, a wprost przeciwnie, no jednak muszę użyć tego słowa deformy, bo jeżeli o 40% wydłużyły się postępowania, oczekiwanie na wyrok, to znaczy, że niestety jest dużo gorzej niż było, ale to są również badania, tylko tylko 17% społeczeństwa ocenia, że reformy Prawa i Sprawiedliwości przyniosły pozytywne zmiany. 55% ocenia je jako bardzo złe. Prawo i Sprawiedliwość nie skorzystało z żadnego naszego pomysłu na właśnie demokratyzację i obywatelski nadzór nad sądami. Mówiliśmy o sędziach pokoju. Mówiliśmy o tym, żeby rozprawy były robione dzień po dniu. Od razu te dwa narzędzia ponad 50% przyspieszyłyby sprawy w sądach rejonowych, tam gdzie jest ten największy problem. Mówiliśmy o tym, żeby sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa wybierać w wyborach powszechnych i wtedy żadna Komisja Europejska, żaden TSUE nie mógłby powiedzieć, że nie jest to demokratycznie. Prawo i Sprawiedliwość po prostu robi podmiankę na samej górze.
A co robią sędziowie, którzy mówią, że ich zdaniem sędziowie wybrani czy wskazani przez nową KRS i mianowani przez prezydenta nie są sędziami, nie będą ich wyroków uznawać? Co to jest pana zdaniem?
To jest po prostu polityka i destabilizacja Polski.
Ale sędziowie chyba nie powinni robić polityki, tylko
sądzić. Nie powinni, ale Prawo i Sprawiedliwość na to pozwala, a nawet wprost prowokuje, no bo nominacja pana Piotrowicza i pani Pawłowicz do Trybunału Konstytucyjnego, osoby, które mają 67 lat, a pamiętamy, dwa lata temu była mowa, że sędziowie nie mogą mieć więcej niż 65 lat, powoduje, że to jest pójście na zwadę właściwie z całym, no właściwie z całą sceną polityczną, bo jak się mówi A, to się mówi B. Więc skoro w Sądzie Najwyższym nie powinni być sędziowie starsi niż 65 lat, to dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nominuje sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, którzy mają 67 lat? Jednocześnie nominuje sędziów bardzo kontrowersyjnych, no bo to są dwa nazwiska wyjątkowo kontrowersyjne, a w Prawie i Sprawiedliwości są osoby, które nie są tak kontrowersyjne. Jednocześnie pani profesor Chojna-Duch została no totalnie poniżona tylko dlatego, że powiedziała, że będzie niezależna. Została odwołana. Czyli znaczy drugi raz została
wycofana jej kandydatura.
Słucham?
Została wycofana jej kandydatura.
Została wycofana, czy nie zgłoszona ponownie, bo tam ta pierwsza nominacja była pod koniec ubiegłej kadencji. Więc tu nie chodzi o to, żeby było dobrze, tylko chodzi o to, żeby kolejna partia obsadziła swoimi. A przypomnijmy, zaczęła to Platforma Obywatelska, nominując nadmiarowych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego tam 6 lat temu to już było.
No dobrze, to jeszcze kończąc naszą rozmowę, żebyśmy jakąś konkluzję z niej wynieśli. Ruch Kukiz 15 i sam Paweł Kukiz czeka ze wsparciem dla Kosiniaka-Kamysza do momentu, kiedy PSL wpisze wasze postulaty do swojego statutu.
Myślę, że tak będzie, ale chodzi o to, że Paweł Kukiz nie czeka, on jeździ cały czas po Polsce. Mówiłem jakiś czas temu, 4 dni na Zamojszczyźnie jeździł po Podlasiu, po Mazowszu, jest bardzo aktywny w swoim okręgu wyborczym, więc Paweł Kukiz robi to, co robił. Media tego nie nagłaśniają, chyba z wiadomych celów, bo tylko teraz słyszymy, że tylko politycy Prawa i Sprawiedliwości pracują. Nie jest to prawdą. Mówiliśmy o Władysławie Kosiniaku-Kamyszu, mówimy o Pawle Kukizie. Jeżdżą po Polsce, rozmawiają ze społeczeństwem, ale najważniejsze są te zmiany systemowe, o których Paweł Kukiz na każdym spotkaniu mówi. Bo inaczej będziemy mieć festiwal pustych obietnic i polityków, którzy później nie spełniają tych przyrzeczeń.
A tego nikt nie chce. Doktor Jarosław Sachajko, poseł Kukiz 15, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
Mamy godzinę 9:41. No to w sam raz dobry moment, żeby zagrał Sting. W przeglądzie prasy obiecałem państwu, że przyjemność opowiedzenia tego, co jest, co kryje się w świątecznym numerze Kuriera Wnet zostawimy Krzysztofowi Skowrońskiemu i tak też się dzieje. Krzysztof Skowroński w studio. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu. Tak, to jest dobra nowina. 66 numer Kuriera Wnet już się ukazał, już mogą państwo powoli wybierać się do Empiku i do kiosków Ruchu, żeby taki Kurier Wnet kupić, ale też zachęcam państwa do tego, żeby państwo przyszli na jarmark świąteczny 21 i 22 grudnia w Koneserze. Duży świąteczny jarmark, oczywiście nie tylko Kurier Wnet. Kurier Wnet będzie dodatkiem do jarmarku.
A będą pierogi. pierogi, będą, ja muszę kupić pierogi.
Będą pierogi, będzie mak, będzie żurawina, będą ciasta, będą karpie, będą wszystko właściwie będzie, przyjedzie z Bolesławca, przyjadą kubeczki i inne wyroby ceramiczne, także zachęcamy Państwa bardzo serdecznie. Dużo rzeczy będzie, dużo będzie, wesoło będzie, radośnie będzie, także Jarmark Wnet wraca do Konesera, a Kurier Wnet jest przede mną tutaj w studio w budynku Pasty. Wywiad z profesorem Andrzejem Nowakiem. Dwa bardzo ciekawe teksty, oczywiście jak zawsze, Jan Bogatko i Piotr Wit. Piotr Wit z tym stwierdzeniem: Polacy piją czasami, żeby się upić, a Francuzi piją, żeby nie wytrzeźwieć, o winie. Bardzo ciekawy felieton Piotra Wita. Jan Bogatko o takim handlu w sklepie, który przez cały rok działa w Zgorzelcu, w którym można kupić rzeczy, które są... Bożonarodzeniowy sklep, przez cały rok działający. Bolek Drybler, bardzo ciekawy artykuł Andrzeja Jarczewskiego o Lechu Wałęsie, o tym, że w 81 roku Lech Wałęsa był tym dryblerem, który w naszym imieniu dryblował i strzelał bramki, a potem co się wydarzyło, to wiem, ale to jest ciekawe spojrzenie na Lecha Wałęsę i na naszą relację z Lechem Wałęsą. Tytuł wywiadu z profesorem Nowakiem: Ludzkość dąży do samobójstwa. Wywiad z Antonim Macierewiczem. Franco, Marx i Lenin. Piotr Sutowicz pisze: kilka miesięcy temu media obiegł przekaz o przeniesieniu ciała generała Franco z dotychczasowego miejsca pochówku w bazylice na terenie tak zwanej Doliny Poległych, czyli mauzoleum ofiar wojny domowej w Hiszpanii, na cmentarz, na inny cmentarz. To też spojrzenie na to, co się dzieje w Hiszpanii i z Hiszpanami. I jeszcze jeden, no bo oczywiście Piotr Bobołowicz, Paweł Bobołowicz pisze o tym, co się dzieje na Ukrainie. Czerwone linie Zełenskiego, artykuł o relacjach między Ukrainą a Rosją, o tym wszystkim, co się w polityce międzynarodowej dzieje, ale artykuł Tryptyk Mazowiecki Stefana Truszczyńskiego, panu redaktorowi polecam, bo to jest to spojrzenie, które jest najbardziej dziennikarskie, czyli popatrzenie z dołu na to, co dzieje się na górze. Opis trzech mazowieckich przypadków. Pierwszy dotyczy Teresy Kaczorowskiej, która przez długo była dyrektorem Centrum Kultury w Ciechanowie i została odwołana. W jaki sposób została odwołana, to tego Państwo się dowiecie z artykułu Stefana Truszczyńskiego, ale jeszcze o wywłaszczeniach, tak? Budowana jest droga E7, wszyscy się cieszą, będziemy jechać do Gdańska z Warszawy drogą szybkiego ruchu, ale przy okazji są wywłaszczenia i w jaki sposób firmy traktują tych, którym zabierają domy, w jaki sposób z nimi korespondują, w jaki sposób właściwie nie zwracają na nich uwagi. To bardzo jest dramatyczne i bardzo ciekawe, a 10 i 11 strona Kuriera to są telegrafy. Jeżeli Łukasz Jankowski chciałby sobie przypomnieć, co zdarzyło się między grudniem a październikiem, grudniem 2018 roku, a październikiem 2019, to może zajrzeć kwiecień, co było w kwietniu, panie redaktorze. Mogę pana przepytać. Grudzień 2018. Z czym się panu
28
kojarzy?
Grudnia, ustawa prądowa wstrzymująca wzrost cen energii. Tym się zakończył grudzień roku ubiegłego.
Tak.
Wyścig o cen
tak
prądu.
Było.
Nie wiem, czy telegraf to wychwycił, czy nie. W piątą rocznicę
podjętej przez PO próby zabudowania polskich dróg setkami fotoradarów, Główny Inspektorat Transportu Drogowego zapowiedział zakup 358 nowych urządzeń rejestrujących prędkość pojazdów o wartości 500 000 zł za sztukę. Na przykład taka informacja była w Kurierze z grudnia. Te ceny energii w telegrafie z grudnia. Te ceny energii niestety będą rosły od 1 stycznia 2020 roku. Takie są przynajmniej zapowiedzi, ale to nie są tylko zapowiedzi, tylko jest ale pewność, że będą rosły.
Gaz ma tanieć, więc możemy jakąś lampę gazową wstawić w studio.
I dodamy wtedy gazu do wszystkiego. W Kurierze Wielkopolskim lekceważenie elementarnego poczucia sprawiedliwości to najkrótsze podsumowanie wyroków sądów, których stroną są dziennikarze. Liczba przypadków, w którym zapada wyrok wskazujący kompletnie niezrozumiały z punktu widzenia zwykłego obywatela, szanującego prawo, jest naprawdę spora. Z jednej strony mamy niezaprzeczalny, skandaliczny wyrok uniewinnienia Piotra Najsztuba, pierwszego człowieka w Europie, któremu sędziowie prawomocnym wyrokiem przyznali prawo przejechania każdego z nas na przejściu dla pieszych, prowadzenia samochodu bez prawa jazdy i ważnego przeglądu technicznego, co samo w sobie wydaje się wręcz abstrakcyjną tragifarsą. Jolanta Hajdasz, redaktor naczelny Śląskiego Kuriera, Wielkopolskiego Kuriera, jeszcze Śląski Kurier Wnet, 9.51, może za dużo mówię, a Śląski Kurier Wnet i komentarz Jadwigi Chmielowskiej w kolejnym odsłonie państwu zacytujemy.
A w tekście wstępnym o tym, że świat się zmienia i że zmiany nie zawsze muszą być złe i że czasami zmiany to powrót do tego, co dobrze znamy, to wizja Krzysztofa Skowrońskiego. Wczoraj byłem na spacerze w lesie, spotkałem starego znajomego, który powiedział mi, że po 40 widzi się już same negatywy, ale także po 50 widać już też pozytywne strony zmian.
Tak właśnie z radością przyjęliśmy pojawienie się pasmanterii w okolicach Radia Wnet. Zamiast kantoru pasmanteria, można kupić sobie guzik, z tego na pewno skorzysta w przyszłości dr Roman Zawadzki, bo guziki to prawie jego specjalność.
Dobry, panie Krzysztofie, widzę, że pan jest od rana w pysznym nastroju, a już panu wspominałem o tym wcześniej, ale ja nie mogę nie wtrącić swoich 3 groszy o pewnym kretynizmie, którym się zetknąłem, ponieważ Niemcy, nasi ulubieńcy, skądinąd odwiecznie zresztą, wpadli na pomysł, żeby zrekonstruować symfonię Beethovena 10. Podobno jakieś szkice są tam, mało kto wie co i jak, może tam jakieś ze 2 stroniczki, i wymyślili, że zrobi to komputer. Sztuczna inteligencja skomponuje 10. symfonię Beethovena na podstawie szkiców. Trzeba być kompletnym kretynem i w ogóle nie rozumieć istoty twórczości, żeby wymyślić coś takiego, że muzyczność zwłaszcza, żeby powiedzieć, że to komputer może napisać. No jeżeli można tworzyć wirtualnych aktorów, to można stworzyć, nie wiem, wirtualne 15 symfonii Beethovena. No to ten świat zwariował, wie pan, po prostu kompletnie. To taka ciekawostka, no.
Ale żywej inteligencji Łukasza Jankowskiego żaden komputer nie jest w stanie zastąpić.
Do czasu.
Widzę, że dzisiaj pyszne humory
nas czeka, ale od pasmanterii do sztucznej inteligencji, tak się dzisiejszy Poranek Wnet toczył. Dziękuję bardzo Dariuszowi Konkolowi za realizację, Jaśminie Nowak za wydawanie, Janowi Oleńskiemu również. I mówię państwu do usłyszenia. My się usłyszymy jutro o godzinie 16 po południu Wnet, a za chwilę konfrontacje muzyczne i dr Tomasz Zawadzki.
Roman.
Przyjęzyczyłem się.
To Tomasz był za kwiną, a doktor jest Roman Zawadzki.
Bo miałem ksywkę na uczelni. Nie po nazwisku. Mówili do mnie doktor Roman.
Bo my w radiu, jak myślimy muzyka, to mówimy Tomasz Wybranowski. Stąd to przyjęzyczenie.
No właśnie.
Muzyczne konfrontacje. Zostańcie państwo z Radiem Wnet.